Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich, co wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie, lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali go o to. Powiedział im, kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Przynosili mu również dzieci, żeby się ich dotknął. Lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus widząc to, oburzył się i rzekł do nich, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, Mojżesz wspomniany w dzisiejszej Ewangelii przez Chrystusa był potężnym człowiekiem, potężnym wojownikiem. Mojżesz był mocarzem duchowym, który z Bogiem rozmawiał twarzą w twarz. No, on miał tam wpadkę przy wodach Meriba, ale generalnie moglibyśmy nawet powiedzieć, że był niepokonany, ale dzisiaj właśnie wspomina Ewangelia o porażce Mojżesza, że w jednej rzeczy został pokonany przez swój naród żydowski, przez Żydów, swoich rodaków, przez zatwardziałość ich serc. Tak go naciskali, żeby zgodził się na rozwody. Tak, powiedzielibyśmy językiem potocznym, mu dziurę w brzuchu wiercili. Tak, byli zbuntowani na te rozwody, że w końcu no Mojżesz uległ i powiedział, że napisać list rozwodowy i oddalić. Ale Chrystus przywraca tutaj porządek pierwotny, mówi, nie tak było na początku. Mojżesz uległ zatwardziałości serc. Chcę pokazać na tym przykładzie, jak potężną siłą jest ludzkie serce. Potężną siłą i ono jest potężną siłą, która może działać zarówno w kierunku zła, jak i dobra. To, co człowiek może osiągnąć właśnie przy pomocy zatwardziałego serca w dziedzinie zła, to jest nieprawdopodobne. Proszę Państwa, ja rozmawiałem z ludźmi, którzy rozwodzili się, pamiętam rozmowę z takim panem, płakał mi chłop, no mówię, pan krzywdzi dzieci, takich ma pan fajnych chłopaków. No wiem, proszę księdza, ale nie będę z tą żoną. Ale pan ratuje, jedźcie na rekolekcję, no próbujcie. Nie. Rozumiecie, potęga serca, przepraszam, bo to jest w sensie negatywnym, ale potęga. No najukochańsze dzieci swoje, skasować ich szanse na życie o 50%, bo nie, w tym pogodzę się z tą żoną. Zatwardziałe serca, jak my się czegoś zapragniemy i w grzechu, to góry przejdziemy. Żeby tylko zdobyć, żeby tylko mieć. To jest potęga. Ale i w sensie dobrym, no ja nieustannie przywołuję, bo nieustannie jestem pod urokiem, myślę, że nie tylko ja. Jana Pawła II. No. Mocarz serca z laseczką, na wózku, śliniący się, prosił, nieraz słowa nie mógł powiedzieć. Potęga serca, podbił świat. Nieprawdopodobne. Słowem i białą sutanną i dobrocią. Podbił świat. A ktoś powie, no tak właśnie, a skoro serce jest takie potężne, skoro ksiądz tak mówi, że serce jest takie potężne, to dlaczego ja tym sercem nie mogę właśnie dokonać tego ciągle gdzieś, bo serce jest ranione. Zanim wyruszy na bój, to my mamy 4-5 lat, często o tym powtarzam i do tego jeszcze nieraz w tych kazaniach wrócimy, a już szatan jedna strzała, druga strzała i to nasze serce takie albo otumanione, przepraszam, jak w jakimś dymie gdzieś i jakąś trucizną podtrute i wielka moc serca, ale ono nie może działać. A jeszcze jest jeden tutaj, proszę Państwa, taki paradoks. Ktoś mówi, no skoro mamy takie serce, które może tyle dobrego uczynić, właśnie to dlaczego moje serce tyle nie czyni? Tak bardzo chcę założyć rodzinę, tak bardzo chcę się wyrwać z grzechu, tak bardzo bym chciał szczerze porozmawiać z mężem i z żoną, a jakoś no nie potrafię. Czyli to coś tu ksiądz niedobrze mówi, że takie serce jest potężne. Tylko że, proszę Państwa, to jest często tak, że właśnie paradoksalnie ktoś mówiąc takie zdanie może potwierdzać moje słowa. Jego serce jest potężne, że tak trzyma tą dobrą, tą powierzchnię dobrą, że nie chce popuścić. Bo ja cały czas mówię, jest problem, czego my chcemy, czego chce nasze serce. Państwo, ja podam tu kolejny przykład, bo to jest bardzo ważny temat. Przykład tej dziewczyny, która w Austrii została porwana przez tego faceta i trzymana w garażu przez kilka lat. I artykuł się ukazał w jednej z naszych gazet. Przeczytam jego fragment. Czytelnicy prasy, w której ukazały się skąpe fakty o piwnicznej niewoli Nataszy, są zdumieni. Spodziewali się, że po uwolnieniu rzuci się ona rodzicom na szyję i będzie wariować z radości. Nareszcie wolna. Ona tymczasem żałuje porywacza. Lecz właśnie ta reakcja jest uprawniona. Zawładnięcie. Proszę Państwa, to jest właśnie zjawisko zawładnięcia serca przez zło, przez zniewolenie. Zawładnięcia nie można z siebie zmyć jak plamy, podobnie jak po wyjściu z sekty, długoletniego więzienia, z sierocińca. Otwiera się wówczas przed wychodzącym szczęśliwy rozdział życia. Wszystko przed nimi. Powodzenie, szczęście, miłość. Ale tak nie jest. Oni wracają na inną planetę, bo już nie są ci sami, co przed tym więzieniem i przed tym zniewoleniem, przed sektą. Sierota z domu dziecka nie umie przez długie lata kochać swych rodziców. Więzień nie potrafi znaleźć się w wolnej przestrzeni i chodzi po niej ogłupiały i bezradny. Psychiczny inwalida. Stratę z zawładnięcia trzeba odrabiać latami. Ludzi zagarniętych przez sekty usiłowano porywać z nich siłą. Odstąpiono od tego. Porwanie to dla nich zagrażający atak, a nie wyzwolenie. Mówiono im, że na zewnątrz jest wrogi, przerażający świat. Jeśli tam wrócisz, zginiesz, zmarnujesz się, przepadniesz. Dlatego poza sektą czują straszliwy strach. Ludziom, którzy nie doświadczyli zawładnięcia, trudno jest zrozumieć, że odzyskana wolność jest pusta i przerażająca, a dawne więzi zostają poszarpane. My tak o tym myślimy. To nasze kategorie. Oni nawet już wolni myślą i widzą inaczej. Niektórzy do tego stopnia, że uciekają do innej sekty. Nie umieją już żyć bez zniewolenia. Kochani, każdego z Was, gdybym zapytał, czy chcesz być wolny, uśmiechnięty, kochać żonę, dzieci, każdy z Was odpowie oczywiście, że tak. Ale proszę mi wierzyć, że to nie jest pewne. Wielu ludzi mówi, a siedzę w tej samotności, w tym cierpieniu. Jestem taki opuszczony, poraniony. Dobrze mi tu jak. Dobrze mi tu jakoś. I serce trzyma. Wersja oficjalna dla prasy mówi oczywiście, ci ludzie przychodzą do nas, do księży, do psychologa, proszę mnie ratować, proszę mi pomóc, a gdzieś w głębi serca szatan tak mówi, słuchaj, nie wychodź z tej nory swojej. Zobaczysz, jak się zostaniesz potraktowany przez świat. Sieć sobie te książki, wyobrażenia, marzenia, marzenia twoje. Ludzie marzą o rodzinie, kwiatki podlewam, firanki w oknach, mąż wraca z pracy, a szatan mówi, nie sprawdzisz się, hukniesz tego męża tą butelką, jak ci przyjdzie twoje humory, jak ci najdą. Także ty sobie masz o mężu i o kwiatkach, ale zostaniesz staropanieńscy. Bo tu już jakoś umiesz sobie radzić. I to jest dramat właśnie, że nasze serce zakłamane ma potężną siłę zniszczyć wielu ludziom życie. To się nazywa syndrom sztokholmski, że ludzie się zakochują w zniewoleniu, a do tego syndrom sztokholmski, że ile dobrze pamiętam, kilkadziesiąt lat temu było porwanie samolotu w Sztokholmie i porywacze uwięzili dużo zakładników na pokładzie samolotu i dopiero po kilkudziesięciu czy nawet kilkuset godzinach ci zakładnicy zostali odbici i kiedy policja prowadziła porywaczy, to zakładnicy uśmiechali się i machali do nich. Tak się polubili, proszę Państwa. Nie, to co jakieś Państwu mówiłem, 40% żon alkoholików w Szwecji wcale nie chce, żeby mąż przestał pić. Fajnie z tym mężem jest, serce mówi. Na wszystko jest pretekst, na kogo jest zwalić. Wszystkie sąsiadki się o mnie pytają. Co słychać, jaka biedna jest. Bohaterką rodziny jest. Dzieciom truje godzinami, patrzcie jakiego macie potwornego ojca. Dzieci mnie kochają, bo mamunia jest dobra, a tata jest zły. Jezus Maria, jakby ten ojciec się zrobił dobry, to dzieci jeszcze pójdą na jego stronę. Przepraszam, ja to radykalnie przedstawiam, ale to jest w myślach ludzi i proszę mi wierzyć, że ja się z tym spotykam. Ja tego na pierwszej parafii byłem w Otwocku, nie mogłem zrozumieć, tam było dużo pielęgniarek, miały męże alkoholików, że one same tym mężom kupowały gorzałę na święta. Dlatego nie mogłem, co Pani robi? No chłop musi się napić. A tam gdzieś w głębi serca było, on niech mi tak za bardzo nie trzeźwieje. I wytrzeźwiejesz, będziesz za jakieś zmiany, on wam zarządza. A to ja jestem, przepraszam paradoksalnie Panią sytuacji. Dzisiaj mamy temat rozwodów i te pragnienia serca, te różnego rodzaju kłamstwa, które powodują tyle nieszczęść, tyle dramatów. No przy rozwodach to w ogóle serce jest rozhukane i demon jeździ na tej sytuacji, jak na tej kobyle przysłowiowej. Wersje oficjalne rozwodów słyszycie Państwo od znajomych, od rodziny. No tak, no żona okazała się podła, no nie fałszywa, zdradziła mnie, tak, prawda. Teściowie w ogóle poniżej krytyki, nie kochamy się, nie ma sensu, to jest toksyczny związek. Natomiast ta nowa moja partnerka, no nie, no to zupełnie, no szerokie horyzonty, wzajemne porozumienie, jesteśmy ze sobą już 2 lata, pełna miłość. Proszę Państwa, wersja oficjalna dla prasy. Ja się zgadzam, że wiele osób po rozwodach w związku cywilnym żyje na zewnątrz patrząc wzorcowo niemalże i to jest inna jakość małżeństwa niż to małżeństwo pierwsze. Tylko proszę Państwa, ja nie wyjaśnię teraz wszystkich przyczyn na pewno, ale zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Pamiętacie, kochani, to też często mówię, w dzieciństwie, kiedy my byliśmy najgrzeczniejsi w domu? Jak my rozrabialiśmy. Ja to, proszę Państwa, odrabiałem lekcję na tydzień w przód, jak wybiłem szybę. Dlaczego ci ludzie... Proszę Państwa, jak facet zostawia żonę i 2 małych dzieci, a jest choć odrobinę przyzwoity, to czuje, że zrobił podle. Ale musi sobie udowodnić, że on taki podły nie jest, więc nową żonę całuje po nogach. Na rękach ją nosi. Poza tym tamtej Zozie trzeba udowodnić. Ona mi mówiła tyle razy, ty nie jesteś niezdolny do małżeństwa. To ja jej pokażę, że jestem zdolny. Proszę Państwa, to jest taki motor potworny, niechęć do żony, lęk. Ja chodziłem do osób rozwiedzionych. Ja powtarzam, ja nie zaglądam wszystkim do końca serca. Ja mówię tylko o pewnym zjawisku. Jak oni się modlili. Proszę księdza, czy jest jakieś duszpasterstwo, jakieś, my bardzo chcielibyśmy, tak Boga potrzebujemy. I proszę Państwa, nie neguję, nie mówię, że to wszystko jest fałszywe, ale element strachu w tym jest. No jest strachu. Kochani, pokazać otoczeniu. Jeśli przecież drugie małżeństwo mi się nie uda, no to wszyscy dookoła powiedzą z tym facetem, coś jest nie tak. Chociaż już będę tak starał, tak sprężał mocno. I on mówi, no z tą drugą to jest miłość. Niekoniecznie to jest miłość. To są ludzkie układy. Pierwsza żona mówiła, jesteś bałaganiarz. I on wiedział, że jest bałaganiarz. No ale jeśli ja teraz zacznę składać w kostkę spodnie, to ja uznaję żonie, że miała rację. Więc nawrócenie się wymaga ode mnie pokory. Więc jak się wprowadzam do nowej, to od razu spodnie składam. I to są takie metody, że od razu rzeczywiście jestem bardziej doświadczony. Ja już z teściową tą nową inaczej rozmawiam niż z tą starą. Proszę Państwa, to nie jest miłość. Nasze serce kombinuje tutaj. Przepraszam, kiedy robiłem dzisiaj tą refleksję na temat właśnie, że my jesteśmy najgrzeczniejsi, jak narozrabiamy, to tak ze swojego podwórka, że Państwo powiem, kiedy księża mówią najlepsze kazania, niektórzy o miłosierdziu Bożym, jak coś narozrabiają, proszę Państwa, wtedy kazanie o miłosierdziu Bożym się mówi nieprawdopodobnie, fajnie. Najlepiej życzę Państwa, ja się śmieję, trafić w konfesjonale na księdza, który coś narozrabiał, ale was odpowiada, ojej. Ksiądz, który nie odmówił brewiarza wczoraj, przyjdzie ktoś, mój przysiędza, ja się wczoraj nie modliłem. Bracie, co tam modlitwa? Bóg jest miłosierny, proszę księdza, ale ja oglądałem ten film, ksiądz powie, który, ten na Polsacie? Bracie, no cóż, jesteśmy sławi. I ktoś odejdzie od konfesjonału i powie, jaki to Boży kapłan. Proszę Państwa, my też jesteśmy ludźmi. My się musimy pytać, dlaczego coś. Tutaj też motywacje są rozhukane. Rozhukane są motywacje. Ale Boży ksiądz. Proszę Państwa, takie stwierdzenie, kobieta nieraz mówi, chcę mieć dziecko. No, jestem samotna, no nie mam męża, nie zdążę rodzić. Chciałbym mieć dziecko. No, przyznacie Państwo, że brzmi to tak ładnie. Ja je wychowam. Tylko co to znaczy, chcę mieć dziecko? Chcę mieć kogoś, kto mnie doceni. Chcę mieć kogoś do kochania. Kiedyś mi jedna pani powiedziała wprost, przysiędzę, jestem sama, mam brata, ale z bratem jest wojna od lat. Komu ja zapiszę to mieszkanie na litość boską? Komu ja zapiszę te meble? Ja dobrze zarabiam. Ja mam dobrą pracę. No. Mam 30 parę lat. Połówka już przeżyta. Ale ona w wersji oficjalnej mówi, chciałbym mieć dziecko. To takie szlachetne. I jeszcze raz poznam. Jeśli nie rozpoznamy swoich pragnień, one nas zabiją. zginiemy pod nimi. Poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. Dzisiaj z tymi uczniami, którzy zabraniali dzieciom przychodzić do Jezusa, bo Jezus jest zmęczony. Boże, jaka piękna motywacja. Jeszcze jest napisane, szorstko zabraniali. Ja nie wiem dokładnie. Tu trzeba zapytać mądrych egzegetów. Ale wiecie, my się dzieci nieraz boimy, bo dzieci nas zdemaskują. Ksiądz się boi, jak dziecko nieraz na kazaniu podnosi rękę i coś chce powiedzieć. Jezus, co ono powie? Co ono powie? W domu rodzice mówili mi, jak ksiądz robi dialogowaną modlitwę powszechną i dziecko podnosi rękę, to rodzice stoją dwa filary dalej, mówią, Jezu, co on zaraz tam coś z domu powie, prawda? Tak. Jak tatuś mówi do mamusi, pytał jeden ksiądz, dziecko mówi, pulchna, podaj kawę, mówił. I apostołowie, którzy, Biblia to podkreśla, chcieli być wielcy, mądrzy, jeden się już widział ministrem spraw zagranicznych, i dzieci przyszły, a dzieci ciągną za brodę, tu, wiecie Państwo, dzieci są bezlitosne, zdradzą największe tajemnice rodzinne, prawda? I apostołowie powiedzieli, dzieci odejdźcie, Jezus jest zmęczony. Jeśli nie poznamy swoich pragnień, tych najgłębszych, tych poranionych, jeśli nie wyjdziemy z tego zadymienia, z tej siatki maskującej, pogubimy się. Ja chcę, i w ten labirynt pragnień, w ten labirynt naszych kłamstw, w ten labirynt pragnień, których się wstydzimy przed sobą, wstydzimy się przed innymi, wchodzi bezlitośnie szatan. Ja tutaj odwołam się do jednego fragmentu jeszcze Ewangelii, kuszenia Jezusa. Proszę posłuchajcie. Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła, a gdy przepościł 40 dni i nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy kusiciel przystąpił i rzekł do niego, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł, napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Proszę zwrócić uwagę na zdanie. Jezus w końcu odczuł głód. Wtedy przystąpił kusiciel. Notabene, pamiętajcie, nie wstydźmy się, że mamy pragnienia. Jezus odczuł głód. On też pragnął, był głodny, bardzo pragnął. Ale wtedy przystąpił szatan i szatan mówi tak, to co Panie Jezu, jesteś głodny, tak, pragniesz. No jest parę opcji, żeby ten problem rozwiązać. I szatan ma rację. Jest parę opcji, żeby problem głodu rozwiązać. Nie musisz być głodny. Istnieje kilka opcji, na przykład zamień te kamienie w chleb. A Jezus odpowiada, nie wszystko daje życie. One nie są życiem. Kochani, problem polega na tym, że my karmimy źle swoje pragnienia. Wyobraźcie sobie, mieliśmy teraz taki upalny lipiec, no upał. Graliście gdzieś w piłkę, poszliście w góry, no schodzicie po prostu, wysuszony organizm i mówicie do kogoś, stary, daj mi się czegoś napić, a on nam podaje gorącą czekoladę z wedla, taką, że łyżka staje. No, przepraszam, to też jest do picia, ale powiemy, zabierz to. Wyobraźmy sobie, że rolnik, który przeorał 5 hektarów, przyjeżdża na przerwę obiadową do żony, mówi, daj mi coś zjeść, ona podaje mu kiełki, no. On mówi, kobito, daj coś zjeść, no to ona mu Raffaello daje, no. My się źle karmimy, źle rozpoznajemy pragnienia. Przeczytam Państwu fragment autentycznej modlitwy, domyślam się, że pewnej młodej dziewczyny, studentki, to zaraz będzie widać. I proszę mnie dobrze zrozumieć. Po pierwsze, ta modlitwa była czytana publicznie. To nie to, że ja komuś wyciągnąłem z modlitewnika jego modlitwę. To jest punkt pierwszy. Ja to spisałem z publicznego odtworzenia. Po drugie, ja nie oceniam tej dziewczyny. Pan Bóg ją będzie sądził. Być może ta modlitwa została wysłuchana. Ja chcę pokazać tylko tekst modlitwy, ponieważ święty Paweł mówi, modlicie się, ale nie dostajecie, bo się źle modlicie. Bo modlicie się o zaspokojenie swych żądz. Otóż posłuchajmy tej modlitwy. Panie Jezu, proszę Cię, by mój chłopak stale okazywał mi, że mnie kocha, mową i czynem, bo jest mi to bardzo potrzebne. Żeby w każdą moją uroczystość i święta składał mi życzenia w taki sposób, które by mi sprawiały przyjemność. Proszę, by on miał dla mnie zawsze czas i żeby mi zrobił stronę internetową. Proszę Cię, Panie Jezu, o pomyślne ukończenie moich studiów i o stypendium naukowe dla mnie i dla niego na całe studia. Żebym znalazła sobie mądrego, dobrego, opiekuńczego promotora do pisania pracy magisterskiej i żebym dobrze, bardzo i szybko i błyskotliwie ją napisała, taką pracę z proseminarium. I żeby mi znajomi nie zazdrościli, tylko mi pomagali. Proszę o stałego spowiednika i kierownika duchowego, który będzie pasował do mojej duchowości. Proszę Cię o bardzo dobre warunki mieszkaniowe, o uzdrowienie mnie z choroby, żebym schudła około 10 kilo dla zdrowia i mogła zdrowo spać, bez przebudzeń, tak mocno, żeby ten sen był w 100% regenerujący, mój umysł i ciało. I żebym się pozbyła skutków zaburzeń hormonalnych, nadmiernego owłosienia i tym podobne. Panie Boże, Ty wiesz, co mi nie pozwala normalnie żyć, żebym coraz bardziej dbała o siebie i o swój dom. I ktoś powiedział takie rzeczy to w erze tylko. Proszę Państwa, ja pomijam kwestię, kto to napisał, z jaką świadomością. Wiecie, o co jest to modlitwa? O śmierć. To jest modlitwa o śmierć. Państwo się śmieliście i ja jestem przekonany, że nikt z Was, no może nikt takich modlitw nie zanosi. My mówimy o zbawienie, o życie, ale my modlitwy wypowiadamy nie tylko w pacierzu i w kościele. My modlitwy wypowiadamy też, kiedy rozmawiamy ze znajomym przez telefon, przy piwie z kumplem, przy kawie z koleżanką. Przepraszam, proszę Państwa, czy wtedy nie formułujemy do Boga dokładnie takiej samej modlitwy? Kurczę, no muszę schudnąć, no to jest, wiesz, to jest priorytet w tej chwili. Poza tym promotor, poza tym kasa by mi się przydała, poza tym w ogóle to chciałbym mieć jakiegoś spowiednika, czy księżyc, miałem dwóch, to mnie nie rozumie. Proszę Państwa, paradoksalnie, my taką modlitwę możemy formułować, a święty Paweł pisze, modlicie się o zaspokojenie swoich żądz. I dlatego nie dostajecie, bo Bóg nie wysłuchuje modlitwy o śmierć. Bardzo często modląc się o tego chłopaka, o ten zawód, o te studia, o wyjazd do Stanów, modlisz się o śmierć. Wybacz, Bóg tego nie wysłucha. To jest kwestia pierwsza. Źle chcesz zaspokoić swoje pragnienia. I kiedy Jezus nie bierze sprawy w swoje ręce, to znaczy nie zamienia tych kamieni w chleby, szatan mówi, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Jest napisane, aniołom rozkaże o Tobie, na rękach będą Cię nosić. Abyś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus, ale jest napisane także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Szatan uderza w nutę najpowszechniejszą na świecie. Zaczęło się to od Adama i Ewy. Bóg Cię nie kocha. Słuchaj, stary. Słuchaj, koleżanko. Przecież gdyby Bóg Cię kochał, no to byś już tego męża znalazła, nie? Szukasz, starasz się. Nie znajdujesz. Coś jest nie tak. Widzieliście Afganistan, Irak, huragan Katrina. Bóg sobie coś nie radzi ze światem. Między nami po cichutku trzeba to powiedzieć. I my przecież Bóg, gdyby Cię kochał, to Twoi rodzice by się nie rozwiedli, nie? No coś tym jest, kurczę, no. On sobie nie daje rady ze światem. W to uderza Bóg. Przecież byłabyś odważniejsza. Przecież ile się modliłeś, żeby już tego grzechu nie było. Patrz, ciągle jest, zobacz. Idź. Chwytamy to, proszę Państwa. Chwytamy to jak Polska długa i szeroka. Ale trzeba sobie postawić zasadnicze pytanie, a w zasadzie to do czego jest świat? Do czego jest Bóg? Gdyby ktoś Was zaprosił na przyjęcie imieninowe do windy w bloku, to by się powiedział, no zwariował facet. No winda jest dobra, ale do jeżdżenia do góry i do dołu. Ale gdybym ja powiedział kogoś, ktoś mnie prosi o spowiedź, to chodź pod kolumnę Zygmunta, klęka i spowiadaj się. Powiedział, przesiędzę, ale się zwariował. Plac Zamkowy nie jest od spowiadania się. A do czego jest świat? Proszę Państwa, świat nie jest do zrobienia kariery. Kiepskie się tu kariery robi. Świat nie jest do tego, żebyśmy ciągle byli zadowoleni. I ktoś, kto chce być ciągle zadowolony, rozczaruje się mocno. To do czego jest świat? Otóż świat jest bezbłędny, idealny, bezbłędnie pasujący do tego, żebyśmy nauczyli się tu miłować. I wszyscy ci, którzy chcą czegoś innego, rozczarują się bardzo. Ze swoimi cierpieniami, nieprzewidywalnością, z kościołem, z konfesjonałami, z księżmi świętymi, bardziej świętymi. Świat jest do tego, żebyśmy nauczyli się kochać. I tutaj mamy rozdźwięki z Panem Bogiem. Państwo, jak macie dzieci, to ciągle przypominacie, Artusiu, wersalka to nie trampolina. Dzieciom to trzeba przypomnieć. Krzysiu, kredens oszklony to nie jest bramka piłkarska, więc bratem nie strzelajcie. Bo dzieci zapominają, co do czego służy, prawda? My ciągle mówimy, jesteśmy na świecie, ciągle mówimy, no źle się dzieje, bo coś mi się nie wiodło. Dobrze się dzieje, bo to Cię uczy miłości. Kochani, przepraszam, przykład do dzieci, ale tak mi się jakoś spodobał. Oczywiście są dzisiaj o tych dzieciach było w Ewangelii. Jednemu facetowi, farmerowi, osioł wpadł do studni. No i wrzeszczy osioł niemiłosiernie w tej studni. A co tu zrobić? A ten farmer pomyślał tak, no, osioł stary, studnia sucha, no, zasypiemy osiołka, to i studnia się zasypie, osiołek, no i zaprosił sąsiadów i sypią na osła. Osioł wrzeszczy jeszcze bardziej, no na litość boską. Nagle osioł ucichł. Mówią, co jest grane, przecież mi go jeszcze nie zasypali. A osioł ucichł, zaglądają. A oni co sypną szuflę, to osiołek się otrząśnie, nóżką utupie i idzie do góry. No to oni sypią, osiołek otrząsa, nóżką tupie i idzie do góry. W końcu osioł wyszedł, powiedział, spadajcie gnojki i poszedł. Proszę Państwa, wiecie w jakiej jesteśmy sytuacji? Dokładnie jesteśmy w studni. Może dzisiaj na kogoś z Was wylało się już wiadro popiołu. Tatuś, mamusia, siostra, brat, kumpel zadzwonił i tak ci od razu popiołu nasypał na głowę, że mówisz, zasypią mnie w tej studni. Otrząśnij się, nóżką przytup i 10 centymetrów do góry. I tak się wychodzi z piekła, które nam tu szatan chce zamontować na ziemi. I do tego jest świat potrzebny. Przepraszam, z tej studni nie ma windy. Bo jeśli będziesz szukał guzika na windę w studni, to cię rzeczywiście zasypią. Tylko się trzeba kuperkiem potrząsać i nóżką, kopytkiem utupać. Przyjmijcie tę metodę. Wrócisz dzisiaj do domu, wszystko i nagle wiadro, i nagle coś. Panie Jezu, nie dam się zniewolić, pójdę do góry. O to się Jezus troszczy. O to się Jezus troszczy. A jeśli chodzi o tą wątpliwość, czy Jezus cię kocha, to popatrz na krzyż, na litość boską. Ten człowiek z Nazaretu nie mógł nic więcej zrobić. Po to konał w konwulsjach, w krwi, w wymiocinach, plwocinach, po to było to wszystko, żebyś uwierzył, ja cię kocham. Jeśli patrząc na krzyż powiesz, a ja w to nie wierzę, to ci gwarantuję, nigdy już pod wpływem niczego w to nie uwierzę, że cię Bóg kocha. Żaden dowód, nawet gdyby ci dał karierę, nie wiem, jakiejś Sophie Loren i dałby ci willę i dałby ci wszystko, nie uwierzysz w to. Jak w krzyż nie uwierzysz, to już w nic nie uwierzysz. A święty Paweł mówił, wy macie serca nieskore do wierzenia. Wy nie chcecie w to uwierzyć. Wy się boicie tej miłości. Jeszcze raz diabeł wziął go na górę i powiedział, dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to Jezus mu powiedział, idź precz szatanie. A wyszło szydło z worka. Tu nie chodziło o głód Pana Jezusa. Tu nie chodziło, żeby on sobie nogi nie zranił. Tu chodziło, żeby oddać pokłon demonowi. I kiedy przychodzi do ciebie Jezus, jesteś taki samotny, to zwiąż się z kimś bez ślubu. Jeśli jesteś taki bez pracy, to możesz trochę oszukiwać, kraść i tak dalej. To tu nie chodzi o twoją pracę. W istocie chodzi o pierwsze przykazanie. Komu się kłaniasz? Demon chciał, żeby Chrystus oddał mu pokłon. I powiedział, jeśli oddasz mi pokłon, to nawet na ziemi znikną wszystkie choroby, bo to było możliwe i ludzie będą szczęśliwi, bo pamiętajcie, ojciec Sali kiedyś z tego miejsca powiedział, szatan kusi do dobrego. Przecież posłuchajmy rozwodników, po co mają się dzieci męczyć z toksycznymi rodzicami, słuchać kłótni od rana. Jak pójdę do koleżanki z pracy, z nią zamieszkam, to dzieci będą miały ciszę w domu rano i żona będzie spokojniejsza. I będziemy naprawdę mieli partnerskie relacje i stosunki. Jak rozładuję seks przez coś takiego czy innego, to już przestanę być w końcu taki napięty. Jakie to wszystko mądre. A jak ukradnę, wszyscy kradną, prawda? Szatan kusi do dobrego, małego dobrego. A wieczność zabiera. A wieczność zabiera. I o to chodziło, żeby on Chrystusowi mówił, ja ci tutaj nawet mogę pomóc parę rzeczy załatwić na ziemi. Ale chodzi o to, żebyście stracili wieczność i miłość Bożą. Czyli szatan chce zabić nasze istotne pragnienia. Pilnujmy ich, wczytujmy się w nie. Nie dajmy ich sobie rozcieńczyć, zranić, sfałszować. To jest taka bieda. Najgłębsze pragnienie serca to mieć Ojca w niebie, Boga. A ludzie mówią, psa kocham, kota kocham, zwierzęta są najwspanialsze. Gdzieś mi jedna pani tłumaczyła właśnie, że ona psy jest lepsze od ludzi, psy mądrzejsze od ludzi. Ja mówię, to pani zapisze w spadku mieszkanie swoją psu. Nie, mieszkanie to zapiszę wnuczce. Tak, proszę Pani, no biedni ci ludzie są. My jesteśmy biedni, bo mamy takie poplątane. I szatan, ponieważ chce, żebyśmy umarli, musi nas od czasu do czasu czymś pobudzić, żebyśmy nam wydawało, że żyjemy. Proszę Państwa, gdyby ludzie sprzed 60, 80 lat zobaczyli to, co my dziś oglądamy w telewizji, to by ze zgorszenia umarli. Widzicie tą eskalację przemocy, eskalację... Przecież nieraz oglądam takie sceny, takie teksty lecą, żółty kwadracik, film od 12 lat. Boże, przecież 12-letnie dziewczynki, chłopcy to są malutkie dzieci. Ale bodźce od świata muszą być coraz większe, żebyśmy na chwilę ożyli. ludzi coraz bardziej zaczyna wszystko nudzić, więc muszą być zjadanie robaków, jakieś tam różne seksy takie czy inne, jakieś potworności, żebyśmy ożyli. I szatan cię sztucznie ożywia, takie elektrowstrząsy ci robi, żebyś się rzucił i mówi, widzisz, żyjesz, żyjesz. A nie, ty już dawno nie żyjesz, bo zapomniałeś o swoich pragnieniach. I prawo nam przypomina, nie oddawaj pokłonu szatanowi, czci ojca i matkę, dzień świąteczny świąt, nie kradnij, to nie jest życie. Żona twojego bliźniego to nie jest dla ciebie życie, to jest kłamstwo z demona. Przyjdź do mnie, a ja ci je dam naprawdę. I ostatnia myśl, kochani, pierwsze przykazania, Bóg na pierwszym miejscu, Jego prawda, Jego miłość, to wszystko na swoim miejscu. I to porównanie do orkiestry, kochani, kiedy nieraz jesteśmy gdzieś tam na koncercie w filharmonii, ja nawet lubię tą melodię, jak się orkiestra stroi. Tu trąbka, tu fagot, ten tak, ten. I nagle pierwsze skrzypce podają górne C. I wszyscy zaczyna górne C brzmieć. My mamy takie pragnienia. Tu bym matce kupił różę, wieczorem bym ją uderzył, tu bym kumpla wielbił, tu bym go... I tak jest wszystko, kakofonia, no próba przy orkiestry. I nagle Bóg podaje górne C, pierwsze przykazanie. Mnie umiłuj, mnie szukaj, rekolekcja, Biblię, modlitwy, kierownictwo duchowe, taniec na chwałę Bożą, wyjazd na chwałę Bożą, Bóg w przyrodzie, Bóg w śmiechu, Bóg w piciu wina. Mnie szukaj wszędzie, ale trzymaj się przepisów ruchu drogowego, żeby z autostrady nie wyleciał. I nagle wszystkie pragnienia zaczynają się układać. Zakończę słowami psalmu 37. Raduj się w Panu. On spełni pragnienia twojego serca. Nie jedz kiełków. Jak jesteś zmęczony, nie jedz Raffaello. Nie pij czekolady gorącej, jak przebiegłeś parę kilometrów. Napij się wody mineralnej, gazowanej, niegazowanej. To nie pijmy tego, co nie jest. Dlatego ciągle chodzimy spragnieni i nienajedzeni. Zapychamy się. To, co mama mi zawsze mówiła, nie jedz cukierków przed obiadem, bo się zapchasz. No i coś się zapychał, no. Jesteśmy często, przepraszam, nienajedzeni, a zapchani tylko. I teraz uczta się rozpoczyna. Teraz z tego stołu będzie jedzenie. Teraz będzie pokarm. Teraz będzie pokój serca w tym białym chlebie i kielichu wina. Amen. Wierzę w jednego Boga. Bóg dał nam pierwsze przykazanie. Będziesz miłował Pana Boga swego, bo On wie, czego nam potrzeba. Naprawdę wie, jakiego pokarmu potrzebujemy. I teraz w pokorze stańmy przed Nim, uznając nasze pragnienia, głód naszego serca, aby zostały one przez Boga nasycone. Módlmy się za cały Kościół. Pomódlcie się za wszystkich pasterzy Kościoła, za mnie, abyśmy rzeczywiście Boga chcieli ludziom dawać, a nie tylko własne nastroje i poglądy. Ciebie prosimy. Za wszystkich, którzy się rozwiedli, aby pamiętali, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, że dla Boga nie ma niemożliwej drogi powrotu. Ciebie prosimy. Za wszystkich, którzy przeżywają kryzysy małżeńskie, którzy mają poranione serca, którzy mają już oczy zalane czarnym tuszem i widzą wszystko na czarno, aby poszli do Boga, On potrafi to uleczyć. Ciebie prosimy. Pomódlmy się w intencji tych wszystkich, którzy rozpoczynają rok akademicki w tych dniach, by pamiętali, że w dużym stopniu jakimi będą studentami, takimi kiedyś będą ojcami i mężami, bo serce do dyscypliny i pracy ma się jedno i by traktowali uczelnię także jako miejsce pracy duchowej. Ciebie prosimy. Zarządzących Polską, by pamiętali o dobru wszystkich Polaków, a nie tylko o swojej karierze. Ciebie prosimy. Ze świętej pamięci Elżbietę, Zygmunta, Mieczysława i Arkadiusza w czwartą rocznicę śmierci, niech Bóg po tamtej stronie nasyci ich serca do końca swoją miłością. Ciebie prosimy. I za nas tu zgromadzonych, abyśmy zdobyli się na taką odwagę, by powiedzieć, Boże, pokaż mi całą prawdę o mnie, o moich pragnieniach. Byśmy się na to naprawdę zdobyli, by ta prawda, może bolesna, ale nas wyzwoliła. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci, że nie rezygnujesz z nas, że karmisz nas, że pozwalasz wracać, że otwierasz oczy. Spraw, abyśmy nigdy z Twojej owczarni nie odeszli, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.